Podróż do celu. Historia Jima Elliota. Część pierwsza. Jim prędko biegł do domu. Jak dobrze, że lekcje się skończyły. Ciekawe, co robią moje zwierzaki. Zastanawiał się. Opiekował się królikami, kurczakami i innym domowym ptactwem. Ale jego prawdziwą pasją było modelarstwo. Sklejał małe łódki i puszczał je na wodę. Kiedyś skonstruuję prawdziwą, dużą łódź i popłynę do odległych krajów, aby opowiadać mieszkającym tam ludziom o Panu Jezusie, powtarzał często. Jim miał 6 lat, gdy powierzył swoje życie Bogu. W modlitwie poprosił Pana Jezusa o przebaczenie grzechów i zbawienie. Kiedy zaczął chodzić do szkoły, nie wstydził się rozmawiać z kolegami o Bogu. Opowiadał to, co słyszał od rodziców, a także to, co sam próbował przeczytać w Biblii. Nie przejmował się, gdy koledzy dokuczali mu czy śmiali się z niego, tylko dlatego, że chciał być posłuszny Bogu. Czasami w kościele słuchał misjonarzy, którzy opowiadali, jak podróżując po różnych krajach, głoszą dobrą nowinę. Marzył, żeby jak oni docierać do dalekich krańców ziemi i do ludzi, którzy nie znają Pana Jezusa. Jaki plan ma Bóg dla mojego życia? Jim często zastanawiał się nad tym. To pytanie wróciło ze wzmożoną siłą, gdy poszedł na uniwersytet, żeby studiować architekturę. Studia nie były łatwe, ale Jim znakomicie sobie radził. Skończył studia z wyróżnieniem. Jim wiedział, że najlepszą drogą do poznawania Bożej woli jest czytanie Bożego Słowa. Codziennie więc studiował Biblię. Robił to rano, kiedy tylko się obudził, ale też po powrocie z wykładów i wieczorami. Codziennie też modlił się. Naucz mnie, Panie, czynić Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Pewnego razu wydarzyło się coś niezwykłego. Bóg poruszył serce Jima. Dał mu przekonanie, że ma zostać misjonarzem. Jim chciał być posłuszny Bożej woli. Zaczął sumiennie przygotowywać się do tego zadania. Rozpoczął naukę hiszpańskiego. Studiował też grekę, żeby lepiej zrozumieć Biblię. Przyłączył się do grupy sportowej, trenował zapasy, żeby mieć zdrowe, silne ciało, odporne na trudy wędrówek i wszelkie niewygody. Przyłączył się do grupy sportowej. Trenował zapasy, żeby mieć zdrowe, silne ciało, odporne na trudy wędrówek i wszelkie niewygody. W tym czasie na uniwersytecie poznał wspaniałą dziewczynę, Betty Howard, i zakochał się w niej. Mieli wiele wspólnych zainteresowań i oboje chcieli służyć Bogu. Na razie jednak Bóg chciał, by Jim pozostał sam i dalej przygotowywał się do pracy misjonarza. Pewnego dnia Jim spotkał misjonarzy pracujących w Ekwadorze. Opowiadali o tym, że brakuje ludzi, którzy chcieliby pójść do dzikich, indiańskich plemion. Czy Bóg chce mnie posłać do Ekwadoru? Jim był niezwykle poruszony tym, co mówili misjonarze. Przez 10 dni gorliwie modlił się i Bóg dał mu odpowiedź. Jadę do Ekwadoru! Oznajmił radośnie rodzinie i przyjaciołom. To nie jest dobry wybór, usłyszał. Jesteś potrzebny tu na miejscu. Masz tyle talentów. Możesz nauczać, przemawiać, prowadzić spotkania młodzieżowe. Dlaczego chcesz poświęcić swoje młode życie jakimś Indianom? Ludzie byli oburzeni. Nie rozumieli decyzji Jima. Nie rozumieli, że Jim jedzie do Ekwadoru, bo chce być posłuszny Bożej woli. Taki plan dla niego miał Bóg. Nie mogę zostać w domu. Oni mnie potrzebują. Napisał w liście do rodziców. Dni przed wyjazdem mijały prędko. Wreszcie Jim znalazł się na pokładzie statku płynącego do Ekwadoru. Patrząc na gwiazdy i falujące morze, przypomniał sobie dziecięce marzenia, gdy budował małe łódki. Po latach przygotowań był w drodze do kraju, do którego wysłał go Bóg. A w dodatku nie był sam. Po wielu poszukiwaniach znalazł kogoś, kto też chciał popłynąć do Ekwadoru. A więc jesteśmy w drodze, wspólniku! Powiedział z entuzjazmem, patrząc na swojego towarzysza Pita Flaminga. Jim modlił się o współpracownika i Bóg podarował mu wspaniałego przyjaciela. Po 18 dniach morskiej podróży młodzi misjonarze dotarli do Ekwadoru. Z ulgą opuścili pokład statku. Samolotem dotarli do stolicy, Quito. Tam, w ośrodku misyjnym, mieli przygotować się do dalszej podróży w głąb ekwadorskiej dżungli. W tym samym czasie Bóg przygotowywał serce Betty. Pilnie uczyła się hiszpańskiego i poznawała tajniki pracy misyjnej. Wkrótce wyjechała do Ekwadoru, gdzie w ośrodku misyjnym spotkała Jima i jego przyjaciela. Radość ze spotkania trwała jednak krótko, bo Jim chciał jak najszybciej dotrzeć do celu, do Indian w ekwadorskiej dżungli. Wreszcie nadszedł dzień, gdy Jim i Pete wyruszyli w głąb kraju. Przedzierali się przez zarośla, tropikalną dżunglę, niezliczone rzeki i mokradła, aż dotarli do małej stacji misyjnej w Szandia. To wasz dom, powiedział przewodnik, wskazując bambusową chatę ustawioną na metrowych palach.
Ciekawy sufit.
Jim fachowym okiem architekta patrzył ze zdziwieniem na grubą papę.
Dzięki niej do talerza nie będą ci wpadać nietoperze mieszkające pod strzechą.
Lekarz, który był razem z nim, roześmiał się. Otaczająca ich grupa Indian żywo komentowała każdy ruch Jima i Pita. Ich pierwszym zadaniem było oczyszczenie zarośniętego pasa startowego. Potem ciężko pracowali, budując nowe, lepsze zabudowania. Pracując z Indianami, poznawali codzienne życie i obyczaje Indian Quechua, do których przybyli. W ciągu dnia Jim często pomagał misyjnemu lekarzowi. Wieczorem do chaty schodzili się Indianie, by słuchać biblijnych historii. Jim w notatniku, który zawsze miał przy sobie, zapisywał nowe słowa z języka Quechua. Wkrótce mógł nauczać o Bogu dzieci Quechua w ich własnym języku. 14 czerwca 1953 roku Jim zapisał w swoim dzienniku: to będzie rok wielkiej powodzi. Woda lała się strumieniami z nieba nieprzerwanie od 5 dni. Hałas deszczu dudniącego w dach chaty nie pozwalał spać. Huk rzeki w dole przybierał na sile. Wzbierające wody niosły ze sobą wielkie drzewa wyrwane z korzeniami.
Musimy uciekać! Rzeka podmyła urwisko! Dom może zapaść się w każdej chwili!
Wołał Pete, wpadając gwałtownie do chaty. Jim wybiegł na zewnątrz. 5 metrów od domu do rzeki z hukiem osunął się wielki fragment ziemi. Misjonarze gorączkowo zaczęli pakować najważniejsze rzeczy, by ocalić je od zagłady.
Uciekaj! Uciekaj!
Usłyszeli krzyki przerażonych Indian. Biegnąc za innymi, dotarli na skraj dżungli. Słysząc potężny huk, odwrócili się. Dom runął do szalejącej rzeki. Katastrofalna powódź zalała i zniszczyła wiele zabudowań, nad którymi Jim i Pete tak bardzo się trudzili. Teraz z przyjaciółmi pomagali w odbudowie obiektów. Dlaczego to się stało? Zastanawiał się Jim, rozmawiając z Pitem. Czy Bóg nie próbuje zwrócić mojej uwagi na coś innego? Jego przyjaciel nie potrafił odpowiedzieć na te pytania. W tych trudnych dniach Jim wielokrotnie powtarzał ulubiony werset z psalmu. Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Co dalej Bóg zaplanował dla mnie? Gdzie chce mnie zaprowadzić? Codziennie pytał o to Boga w modlitwie. Jaką Bóg da odpowiedź? Podróż do celu. Historia Jima Elliota. Część druga. Kilka tygodni po powrocie nadszedł list. Jim niecierpliwie rozerwał kopertę. Potrzebujemy pomocy w założeniu nowej placówki misyjnej. Prosimy, przyjedź. Przeczytał. Jim wiedział, że to nowe wyzwanie, które stawia przed nim Bóg. W Shandi mieli zostać 2 przyjaciele Jima. Pete i Ed ze swoimi żonami, by dalej uczyć się języka i kontynuować pracę wśród tamtejszych Indian. A Jim miał udać się w odległe miejsce w dżungli, które nazywało się Puyupanga. Będę potrzebował 2 osoby przy zakładaniu nowej placówki, więc Jim wziął głęboki oddech. Jak szybko możemy się pobrać? Betty spodziewała się tego pytania. Miesiąc po ślubie Jim i Betty wyjechali do nowego miejsca. Przez cały rok z pomocą tubylców budowali dom misyjny i dzielili się dobrą nowiną. Rozrastała się też praca misyjna w Shandy, gdzie przebywali przyjaciele Jima, Pete i Ed, a także Nate, pilot małego misyjnego samolotu. Później do zespołu dołączył jeszcze jeden misjonarz, Roger. Wielu Indian Quechua usłyszało i przyjęło dobrą nowinę o zbawieniu. W tym czasie Jim usłyszał o tajemniczym, niemal legendarnym plemieniu Indian Waodani, żyjącym w głębinach amazońskiej dżungli. Indianie Quechua mówili o nich krótko Auka, czyli dzicy. Tylko jedno wiedziano z całą pewnością na temat Auka. Zabijali każdego, kto się do nich zbliżył. Znani z nienawiści wobec kołody, czyli obcych, byli całkowicie odcięci od cywilizowanego świata. Nikt nawet nie próbował do nich dotrzeć ze Słowem Bożym. Jim i jego cztery przyjaciele zaczęli modlić się o Indian Auka. Mieli wielkie pragnienie, aby podzielić się Ewangelią z tym wojowniczym plemieniem. Zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa, na jakie się narażają, próbując pozyskać to plemię dla Chrystusa, ale uznali, że warto. Czuli, że teraz nadszedł czas, by nawiązać z nimi kontakt. W ciągu kilku miesięcy, przywiązując wagę do szczegółów, młodzi ludzie planowali swoją operację Auka. Najpierw musieli przekonać Indian, że nie mają wobec nich wrogich zamiarów. To było niełatwe zadanie. Nie wiedzieli nawet, gdzie znajduje się ich wioska. Nie mówili też ich językiem. Hej, Ed, pakuj się! Lecimy szukać Auka! Nate postanowił wykorzystać dobrą pogodę. Samolot od kilku godzin krążył nad morzem drzew. Żadnego śladu! Nagle zobaczyli polankę, a na niej kilka krytych strzechą długich dachów.
So, znaleźliśmy Auka!
Krzyczał radośnie Nate do mikrofonu pokładowego radia. Piątka misjonarzy analizowała mapy, rozmyślając nad wyborem najlepszej drogi. Postanowili założyć bazę w pobliżu granicy terytorium tego plemienia. Z bazy mieli przez kilka godzin latać samolotem i rzucać podarunki. Jeśli Indianie odpowiedzą przyjaźnie, wówczas spróbują skontaktować się z nimi. Po kilku dniach przelatywania nad terenem Auka spuścili w wiadrze maczetę, siekierę oraz wiele drobnych upominków. Indianie uśmiechali się i machali przyjaźnie. Pewnego razu odwzajemnili się, wkładając do wiadra żywą papugę i kawałek upieczonej małpy. To jest najwyraźniej podarunek od nich! Jim był podekscytowany. Chyba chcą być naszymi przyjaciółmi, to wspaniałe! Kolejnym krokiem było znalezienie miejsca, gdzie mógłby wylądować mały samolot. Lądowiskiem okazał się wąski pasek piaszczystego brzegu rzeki Kurarai. Wreszcie uznali, że nadszedł właściwy czas na pierwszą próbę spotkania Auka twarzą w twarz. 3 stycznia 1956 roku o poranku śpiewali ulubiony hymn mówiący o Bogu jako ich tarczy. Korzystając z niewielkiego samolotu, młodzi Amerykanie założyli przyczółek na terytorium Auka. Pilot lądował kilka razy na wąskim wybrzeżu rzeki, dopóki nie przewiózł swoich kolegów i towarów. Miejsce to nazwali Palmowa Plaża. Zbudowali prowizoryczny dom na drzewie, nawiązali kontakt radiowy z bazą misyjną i rozgościli się na plaży z nadzieją, że zobaczą członków plemienia. Przez 3 dni misjonarze cierpliwie czekali nad rzeką. Łowili ryby i robili zapiski w notatkach. Na przemian wykrzykiwali w stronę gęstej zieleni kilka zdań w języku Indian Auka, których się nauczyli.
Bito łeka pomopa! Bito łeka pomopa! Chcę przyjść blisko ciebie!
Rankiem 4 dnia na przeciwległym brzegu rzeki zobaczyli Indianina i 2 kobiety.
Pójnani! Pójnani! Witamy!
Wołali misjonarze w języku Auka, przyjaźnie machając do tubylców. Jim przeszedł przez płytką rzekę, która ich rozdzielała. Chwycił Indian za ręce i przeprowadził na drugi brzeg. Jeden z Indian z ciekawością obejrzał samolot. Pilot na migi zaprosił go do środka, zabierając w górę. Gdy samolot przelatywał nad wioską, współplemieńcy, widząc swego ziomka w powietrzu, klaskali i wykrzykiwali radośnie.
Szkoda, że nie widziałeś ich min,
opowiadał pilot Jimowi. Troje Ałka spędziło cały dzień na palmowej plaży. Potem, równie nagle jak przyszli, zniknęli w dżungli. Misjonarze czekali na ich powrót, mając nadzieję, że po pierwszym przyjaznym kontakcie pojawi się większa liczba członków plemienia. Daremnie. Następnego dnia nikt z Indian się nie pojawił. Misjonarze próbowali zachęcić Ałka do przyjścia nad rzekę, rzucając kolejne podarki, ale tubylcy wydawali się przestraszeni. W niedzielę rano zobaczyli z samolotu 10 Ałka idących w kierunku ich obozu. O godzinie 12:30 przekazali przez radio informacje w tej sprawie, prosząc o modlitwę. Z wyczekiwaniem wypatrywali gości. Jim zaczął przeprawiać się na drugi brzeg rzeki, gdy usłyszał mrożący krew w żyłach okrzyk. Odwrócił się i zobaczył grupę wojowników z długimi włóczniami w rękach, biegnących w ich stronę. Włócznie Ałka przebiły misjonarzy. Czy taki był Boży plan zbawienia tego plemienia? Tak. Kilka miesięcy później młoda Indianka, która uciekła z plemienia Ałka i znalazła schronienie w stacji misyjnej, powróciła, aby zamieszkać wśród swoich. Misjonarze przyszli w przyjaźni, aby opowiedzieć wam o Zbawicielu, który został zabity niewinnie, tak jak obcy, których wy zabiliście na plaży nad rzeką, powiedziała im. Powracając do tego wydarzenia, Ałka wielokrotnie zastanawiali się, dlaczego Kołodi nie użyli pistoletów w obronie własnej. Dlaczego nie strzelali do nas? To pytanie nie dawało im spokoju. Zaprosili do siebie żonę Jima Elliota z córeczką i inną misjonarkę, siostrę zabitego pilota. Chcieli się dowiedzieć, dlaczego Kołodi woleli zginąć niż ich zabić. Kołodi mieli broń ze sobą, ale powiedzieli, że nigdy nie zabiją ludzi Ałka, nawet jeśli zostaną zaatakowani. Nie strzelali do was, ponieważ wiedzieli, że wy nie jesteście gotowi na niebo, a oni są, wyjaśniły im kobiety. Kiedy Ałka dowiedzieli się prawdy o Bożej miłości i przebaczeniu, ich życie uległo zmianie. Pokutowali za swoje złoczyny. Żałowali, że zamordowali misjonarzy. Opowiedzieli, że kiedy wszyscy misjonarze zginęli, usłyszeli nieznaną muzykę. Nad drzewami zobaczyli świetliste postacie, które śpiewały nieznane pieśni. Światło aniołów rozjaśniło całą okoliczną dżunglę. Tubylcy odczuli przerażający strach. Zbiegli z miejsca zbrodni, bo czuli, że działała tam moc o wiele większa niż te, które dotąd czcili. Życie Jima nie zostało zmarnowane. Cel został osiągnięty. Bóg użył jego śmierci, żeby światło Ewangelii dotarło do Indian Ałka, a także by zachęcić i zainspirować tysiące młodych ludzi na całym świecie. 9 lat po zbrodni na terenie plemienia Ałka powstał pierwszy chrześcijański kościół. Kimo, jeden z morderców misjonarzy, który po ich śmierci ujrzał aniołów, został pastorem. Jim Elliot pragnął poznawać i realizować Boży plan dla swojego życia. Wiedział, że tylko w ten sposób może osiągnąć cel. Z odwagą iść w miejsca, do których posyłał go Bóg, by dzielić się dobrą nowiną o zbawieniu. Czy zastanawiałeś się nad tym, jaki plan ma Bóg dla ciebie? Kim będziesz w przyszłości? Jak możesz Bogu służyć? Warto o to pytać Boga.
Właśnie inni, co zmieniają świat. Może to ty, może ja, nie pękaj ze mną, stań. Chodźmy, ruszamy, by zmieniać świat. O wrogu miłości powiedzieć, mój brat. Choć świat piękny jest i wciąż zadziwia nas, lecz i zła jest pełen, co przeraża nas. Czy tak musi być? zawsze już. Bóg to zmienić chce, a kto by inny tu. Pomóc innym nieść, pomóc poznać go, rozgłaszać dobrą wieść. Ofiarował się, by życie ludziom dać. Jemu oddam się, bo nie chcę z Bogu stać. Młodzi odważni, inni to zmieniają. Byli młodzi, odważni, innymi od ludzi w krąg. Świecili życiem, trochę wyborem, wiernością i pracą rąk.
Młodzi, odważni, inni, co zna.